Przed nami chyba jedne z najpopularniejszych imienin w kalendarzu, ale bohaterka, o której będziemy rozmawiać i która stanie się też bohaterką książki, która powstaje, ma niedługo po imieninach urodziny. W studiu Polskiego Radia Białystok profesor Uniwersytetu w Białymstoku Iwona Rusek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A na myśli mamy Barbarę Radziwiłłównę. Możemy zdradzić tytuł ten wstępny?
Bardzo, bardzo wstępny i bardzo, bardzo roboczy, bo w szale twórczym wszystko zdarzyć się może.
Ale na tym etapie to fantazmat wcielony.
Tak, Barbara Radziwiłłówna, fantazmat wcielony.
Skąd ta bohaterka?
Po prostu mnie opętała. Pewnego razu pojawiła się w mojej głowie i już nie chcę z niej wyjść. Jest to nowy etap mojej pracy naukowej, który wiąże się z tym, że czytam teksty literackie związane z Barbarą, ale też historyczne. Wszystko, co związane ze strojami w tej epoce, z biżuterią, z klejnotami, z zabobonami, z czarami, z magią, z Twardowskim.
Chociaż pod tytuł książki Fantazmat wcielony prowadzi nas na zupełnie inne ścieżki rozpoznawalne dla tej postaci historycznej.
Zgadza się, bo Barbara jest pewnego rodzaju fantazmatem od momentu, kiedy się pojawiła przy boku Zygmunta Augusta i w zasadzie do dzisiaj. Funkcjonuje jako fantazmat, jako czasami nie postać realna, tylko wymyślona, stworzona z różnego rodzaju, czy to lęków, czy to wręcz pragnień i namiętności.
Król, którego bardzo lubimy ze względu na związki z naszym regionem, poznał Barbarę Radziwiłłównę w Wilnie.
W Wilnie, w Gieranonach, w tej jej siedzibie rodowej. Nie wiemy, czy od razu zapołali do siebie uczuciem. Na pewno połączyła ich namiętność. Zygmunt August został wysłany na Litwę przez swoją matkę, ponieważ zmarł mąż Barbary, Stanisław Gasztołt, bezpotomnie. No i trzeba było zająć się tym wielkim majątkiem, bo ona oczywiście miała na niego chrapkę. Chciała syna odciągnąć od nielubianej synowej, czyli Elżbiety Habsburżanki. Tak troszkę, żeby się może usamodzielnił, ale nie bardzo, bo jednak chciała nad wszystkim czuwać. A tutaj Zygmunt zrobił niespodziankę. Po pierwsze, przez rok pobytu na Litwie bardzo się usamodzielnił, zmężniał, dorósł wreszcie do tej godności królewskiej, co ze zdziwieniem odnotowała Bona, kiedy pojawiła się z mężem i z synową w Wilnie, ale też przyniósł kolejną niespodziankę, a mianowicie rozsądził sprawy majątkowe Gasztołdów nie do końca po myśli Bony. No i oczywiście był już zakochany w Barbarze.
Barbara zrobiła wszystkim niespodziankę.
No, myślę, że nie taki był jej cel, bo jednak ze źródeł, z listów, które po niej zostały, była kobietą namiętną, ale rzeczywiście z Zygmuntem połączyła ją wielka, wielka miłość. I w tej miłości, myślę, co ujęło króla i za co tak bardzo ją kochał i szanował, było takie czyste uczucie. Znaczy, to nie było wykalkulowane. Ona niczego nie chciała, tylko to, żeby Zygmunt ją kochał. Większą chrapkę na różnego rodzaju splendory miał oczywiście jej brat stryjeczny, czyli Mikołaj Czarny Radziwiłł i on tam ciągle miał pretensje do Barbary, że ona powinna tę miłość króla, tę jego słabość wykorzystywać na korzyść swojego rodu, czego Barbara nie chciała robić, bo po prostu była zakochana i chciała tylko dawać miłość.
Oni się poznali jeszcze, jak Zygmunt August był mężem Elżbiety.
Tak, tak, tak.
O tym wszystkim będziemy czytać w książce?
Myślę, że tak i myślę, że jeszcze więcej, dlatego, że chciałabym się zająć takimi tematami, no nie tylko te, które są takie bardzo popularne, czyli związane z miłością, z romansem. Też bardzo mnie interesują takie sfery związane na przykład z cielesnością i bardzo bym chciała temu tematowi poświęcić trochę czasu. Interesuje mnie ciało Barbary. To, które jest wyobrażone, to, które było rzeczywiste, to ciało umierające, to ciało gnijące, to, co się z tym ciałem stało po śmierci, to, jak ono wędrowało z Krakowa do Wilna i to, jak ono tak naprawdę funkcjonuje w naszym wyobrażeniu do dziś. A chyba te wyobrażenia na temat Barbary w jakiś sposób materializują się też chyba w filmach, prawda, które powstały. Nie jest ich wiele, no bo to jest ta Barbara Radziwiłłówna przedwojenna, potem wspaniały serial Królowa Bona, no i wreszcie epitafium dla Barbary Radziwiłłówny. W każdym z tych filmów Barbara jest brunetką, a z przekazów podobno była blondynką.
Przed naszą rozmową oglądałam ikonografię związaną z Barbarą Radziwiłłówną. Próbowałam dopatrzeć się tej
piękności.
Bohaterki, tak, która mogła ująć serce nie tylko króla, no bo Barbara Radziwiłłówna jest jedną z tych kobiet, o których Wikipedia pisze, że miała 38 kochanków. Skąd ta wiedza?
To się bierze z paszkwilanckich tekstów, które były rozpowszechniane na jej temat w momencie, kiedy okazało się, że jest żoną Zygmunta Augusta, że to był potajemny ślub, który przynosi hańbę Rzeczpospolitej. Wtedy takie teksty się pojawiły. Też Stanisław Orzechowski w swoich rozmaitych dziełach rozpowszechniał tę wiedzę. Ta czarna legenda, którą Barbarę otacza. Natomiast ten portret, o którym pani mówi, czyli Barbara z tą koroną zamkniętą, cała w perłach, to jest portret koronacyjny, który powstał prawdopodobnie na zamówienie zakochanego męża tuż po jej koronacji, która miała miejsce 7 grudnia 1550 roku, czyli ten grudzień dla Barbary istotny. No oczywiście oryginał zaginął, to są tylko kopie, no ale myślę, że chyba najbardziej wierne.
Skąd ta fascynacja ciałem Barbary Radziwiłłówny?
Właśnie dlatego, że ono istnieje jako coś, co jest bardziej jakąś fantazją, bo na temat jej prawdziwego ciała nie mamy zbyt wielu informacji, jak ono faktycznie wyglądało. Znaczy, są takie przekazy, ale bardzo brutalne, Stanisława Bojanowskiego, który był agentem Habsburgów na dworze Zygmunta Augusta. Zygmunt o tym nie wiedział, opłacał głosowicie, a on słał te okrutne listy i one do dzisiaj przetrwały i w zasadzie takie wyobrażenie, jak Barbara umierała, jak rozpadało się jej ciało, jak walczyła do w zasadzie ostatnich chwil o swoją godność kobiecą, starając się jakoś upiększać, troszkę podmalować. Takie mamy opisy. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o malarstwo, to mamy tutaj Barbarę piękną, bardzo zmysłową. Nawet ten obraz Józefa Simlera, taki najbardziej popularny, czyli śmierć Barbary Radziwiłłówny, wprowadza z jednej strony śmierć, bo królowa leży na łożu i nie żyje, ale z drugiej strony pewnego rodzaju zmysłowość i erotyzm. Jest to komnata małżeńska, łoże małżeńskie, na którym oboje zaznawali rozkoszy. Teraz leży nieżywa i ta łza, która w oku Zygmunta się toczy i ona zaraz spłynie po jego policzku. No i odkryte stopy przede wszystkim królowej na tym obrazie. One są godne uwagi, bo one są spuchnięte, więc tutaj malarz zaznacza chorobę. Ale te odkryte nagie stopy, tak, stopy, które są symbolem erotycznym, które są fetyszem seksualnym, wskazują, że tutaj Eros łączy się z Thanatosem, że nieustająco musieli się zmagać ze śmiercią, z zagrożeniem, a jednak ta miłość i ta namiętność zwycięża. Więc to też w tym kontekście jest bardzo ciekawe, że jednak ciało Barbary poddawane cierpieniu, osądzane w tak okrutny sposób, te paszkwile pokazujące ją jako heterę nienasyconą, po ten obraz Simlera, gdzie cały czas ona jest jednak pokazywana jako istota seksualna, i że to ciało jest obiektem pożądania. Nie tylko przez króla, ale chyba też przez nas, skoro się tak tym zajmujemy i z namiętnością ten obraz chociażby oglądamy.
Historia miłosna, koronacja już jako oficjalne wydarzenie.
Tak.
I wreszcie ciało, przy którym z tych tematów punkt ciężkości?
Myślę, że każdy jest istotny. Mam nadzieję, że w każdym z tych rozdziałów będę się starała pokazać jakieś nowe aspekty, przede wszystkim takie, które pozwolą się też czytelnikom zastanowić nad tą historią i nad tą bohaterką, ale też droga Barbary, kiedy ona wyjeżdża z Wilna jako wielka księżna litewska, a wraca jako królowa Polski do swojego ukochanego Wilna i tam już zostaje do dzisiaj.
Przy pracy nad tą książką taka rzecz, która panią zaskoczyła.
Postawiłam sobie za cel, żeby powoli jeździć w te miejsca związane z Zygmuntem Augustem i z Barbarą. Oczywiście Wilną już byłam kilkakrotnie, być przy grobie, przy trumnie Barbary w katedrze wileńskiej, ale chodzi mi o to, że tutaj w naszej okolicy Białegostoku są miejsca, które są silnie związane z królem. To jest oczywiście Knyszyn i Tykocin. I muszę pani powiedzieć, że będąc w tych miejscach opanowało mnie wzruszenie, ale przejmujący smutek. Wzruszenie, ponieważ ta opowieść o Zygmuncie, jego legenda jest wciąż żywa i osoby na poczcie czy spotkane na ulicy o tym opowiadają, przeżywają tę historię Zygmunta Augusta, no i oczywiście Barbary Giżanki. A smutek towarzyszył mi i jest ze mną, ponieważ nie ma już tego dworu królewskiego w Knyszynie i nawet nie ma jakiegoś takiego zarysu, żeby to znaleźć, żeby chwilę w tym miejscu postać, tylko są takie resztki stawów królewskich. No i Tykocin, który jest odbudowywany jakimiś prywatnymi siłami przez bardzo wiele lat i jest po prostu pusty. To jest takie smutne, że zdaję sobie sprawę, jeżdżąc w te miejsca związane z tą polską wielką, wspaniałą historią, związaną tutaj, prawda, z Białystokiem, bo przecież Łukasz Górnicki, dworzanin, także Zygmunta Augusta, że tak niewiele zostało, więc jeśli mogłabym też jeszcze powiedzieć, to chciałabym zachęcić państwa do przeczytania świetnej książki pani profesor Agnieszki Januszek-Sieradzkiej, Królowa Barbara Radziwiłłówna w dworskim mikroświecie, żeby troszkę nasycić się tą atmosferą i zwrócić uwagę na wspaniałą działalność takiej fundacji, fundacji Nomina Rose, która odtwarza, rekonstruuje stroje Jagiellonów, między innymi Barbary Radziwiłłówny, ponieważ oni starają się przywrócić ten blask i zapełnić chociaż naszą wyobraźnię, bo te miejsca niestety są puste. Jest oczywiście pomnik Zygmunta Augusta w Knyszynie, ale bardzo bym chciała, żeby jednak tych pamiątek, tych miejsc, tego takiego materialnego też zaznaczenia obecności tej wielkiej historii było więcej. Jest w sercach ludzkich, jest w naszej pamięci, no ale jest taki żal i taki, no jakiś taki smutek dojmujący, prawda, kiedy się przybywa w te miejsca. Jest też taka kładka Śliwnowa-Niewo i tam na środku gdzieś jest takie miejsce zaznaczone, że tu oto stał dwór, po jednej stronie Gasztołdowie, po drugiej stronie Radziwiłłowie. Ciągle dotykamy tej wielkiej historii Barbary.
Książka kiedy może się zmaterializować?
Myślę, że za półtora roku, bo jednak bardzo bym chciała pojeździć w te miejsca, nasycić się atmosferą, pomyśleć sobie nad tym tak bardzo spokojnie, naczytać się, no i po prostu napisać piękną historię.